Krakowie, idąc ulicą Grodzką z Wawelu w kierunku Starego Miasta, no przechodząc jakiś tam kawałek tej ulicy Grodzkiej, powiedzmy gdzieś w 2/3 długości, dochodzi się do Placu Wszystkich Świętych. I patrząc w lewo, widzimy klasztor, bazylikę ojców franciszkanów. A patrząc w prawo, nie trudno nie zauważyć bazyliki ojców dominikanów. Myśląc o was, drodzy panowie, pomyślałam, że to są miejsca, z którymi wy jesteście związani, gdzieś po tych przeciwstawnych jednak stronach tego Placu Wszystkich Świętych, ale przecież wiele was łączy, a myślę, że niewiele dzieli, jeśli chodzi o muzykę liturgiczną i w ogóle pewnie wasze wspólne działanie, działalność artystyczną. Naszymi gośćmi jest Paweł Bębenek.
Witam serdecznie.
Kompozytor, dyrygent, wokalista, twórca muzyki liturgicznej, propagator muzyki liturgicznej. I to samo można powiedzieć o panu Piotrze. Piotr Pałka, witamy serdecznie, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
To co? Więcej was łączy, czy więcej was dzieli?
No tak z perspektywy lat patrząc, to chyba zdecydowanie więcej nas łączy. I tak to porównanie tego wschodu i zachodu, nawiązania do dominikanów i franciszkanów, takich przeciwległych troszeczkę kierunków, ale jednak to jest piękne, że Bóg jest początkiem i końcem, więc tutaj myślę, że to jest bardzo łączące.
Ja chciałbym powiedzieć, że mój początek rozpoczął się gdzieś u dominikanów, ale w Tarnobrzegu, skąd pochodzę. I to był bardzo ważny moment mojego życia, dzięki któremu już w Krakowie w zasadzie mogłem połączyć działanie u dominikanów i franciszkanów. Może powiem, dlaczego tak ważny był ten moment w Krakowie, bo było to w roku 2003. Muszę zobaczyć, bo to było tak daleko, że muszę sobie przypomnieć. To było w roku 1993 w maju, a jest to bardzo ważny moment w moim życiu, ponieważ będąc w duszpasterstwie szkół średnich, wtedy duszpasterz ojciec Wojciech Czwichocki poprosił mnie, a w zasadzie nakazał mi napisanie modlitwy, którą moglibyśmy się pomodlić przed zesłaniem Ducha Świętego. Ja w zasadzie wtedy już potrafiłem harmonizować, jakoś w materii muzycznej się poruszałem, ale mówiłem stanowczo nie. Niech to może zrobi ktoś inny, no ale tak naprawdę wtedy tam nie było nikogo innego. Ale na początku byłem bardzo przeciwny temu, ale ojciec Wojciech z taką stanowczością, być może rozeznaniem, wręcz nakazał mi, masz napisać modlitwę. I wtedy niesamowite było to, że powstała modlitwa pod tytułem Łaska Pana, niech nas ogarnie łaska Panitwa. I w przyszłym roku będzie 30-lecie tego śpiewu, który w sposób niesamowity, mogę powiedzieć, samoistnie zaczął funkcjonować w przestrzeni całego kraju i poza granicami, jako modlitwa, która tutaj chwała jedynie Panu, zaczął poruszać wiele, wiele osób. A wtedy jeszcze takim niesamowitym zdarzeniem było, że a była to era, gdzie nie było komórek, komunikatorów, więc wieść gminna rozchodziła się jakoś bez mediów współczesnych. I po jakichś 2-3 miesiącach zadzwonił do mnie Jacek Ratajczyk z zespołu Owejo i powiedział takie słowa. Czy wyrażę zgodę, żeby utwór Łaska Pana pojawił się na płycie zespołu Deus Meus ze spotkania charyzmatycznego, gdzie solo będzie śpiewał Mieczusz Cześniak. I wtedy po prostu byłem w wielkim szoku. I tak się zaczęła moja przygoda, którą potem kontynuowałem już w Krakowie, działając na początku u dominikanów, a potem u franciszkanów.
A czyli jednak tak tutaj dużo łączy. Czy pamiętasz, Pawle, swoje początki, no chociażby u dominikanów, czy to właśnie były twoje początki w związku z muzyką liturgiczną?
Wielowymiarowe początki rzeczywiście, dlatego że ja do dominikanów krakowskich trafiłem z błahych powodów, dlatego że tam znalazła się obecnie moja żona, wtedy jeszcze bardzo dobra koleżanka Laura. I ja moim jakby motywacją, żeby pojawić się u dominikanów w duszpasterstwie, oczywiście nie była muzyka albo liturgia i taki Pan Bóg niesamowite pomysły ma, że potrafi wykorzystać tą sytuację. Stawia mnie na drodze człowieka, który... Laura z wykształconym muzykiem, skończyła szkołę średnią na altówce, później przeniosła się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński na anglistykę, a ponieważ skończyła właśnie szkołę muzyczną, to była szefową scholi No ja oczywiście zapragnąłem śpiewać, nie z powodów muzycznych, ale rzeczywiście, żeby bliżej pojawić się, bliżej laury. No ale tak jakoś Pan Bóg to ułożył rzeczywiście, że wtedy mocno zaangażowałem się już w śpiewanie, potem już bardziej profesjonalne śpiewanie w zespole muzyki dawnej, a potem, to też ciekawe, że jakby pierwsze próby kompozycyjne tak naprawdę, to jest dzięki Laurze, która gdzieś tam mnie uczyła solfeża, jeszcze jako nastolatka, a później, jak już pracowaliśmy w zespole muzyki dawnej, no to pierwsze aranżacje robiłem właśnie tylko i wyłącznie dla tego zespołu. No ale jak się okazało, zespół funkcjonował też blisko braci Dominikanów Krakowskich, gdzie koncertowaliśmy też w środowisku i okazało się, że aranżacje, które ja pisałem choćby do psalmu 34, Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, podobały się na tyle, że bracia to wzięli do swojej liturgii w bazylice. No a potem kolejne lata bycia w duszpasterstwie, kolejne śluby wieczyste, kolejne święcenia kapłańskie, to były prośby. Pawle, ale może napisałbyś nam coś, podobnie jak tutaj u Piotra, to przynaglenie takie zewnętrzne bardziej, takie rozeznanie właśnie braci i naszych przyjaciół, obecnie już ojców, Wojtka Czwichockiego, czy ojca Jakuba Kruczka. Dużo pięknych tam osób się w naszym życiu pojawiło w tym środowisku braci Dominikanów, którzy nas motywowali, żeby coś zrobić dla Bazyliki właśnie Trójcy Świętej. I tak zaczęło to funkcjonować.
Wy działacie już od wielu lat razem, także spotykacie się na tej płaszczyźnie artystycznej. Kiedy był ten moment pierwszego spotkania?
Może ja zacznę, Piotrze, jeśli pozwolisz, bo Piotr już był zaangażowany mocno, tak jak wspomniał wcześniej, choćby w pracę w Polskim Radiu, w chórze Polskiego Radia. A ponieważ już pracowaliśmy muzycznie, mijaliśmy się w tym duszpasterstwie gdzieś tam. Piotr zresztą jeszcze jako klarnecista, ja pamiętam, grał pod ręką mojej żony właśnie, która prowadziła jedno z liturgii chyba pasterki.
Tak, tak, to były czuwania u Dominikanów. Rzeczywiście ja przyjeżdżałem wtedy z Tarnobrzega z grupą duszpasterską, a że byłem klarnecistą, więc włączałem się jako grający w orkiestrę i tam rzeczywiście dyrygowała Laura.
No właśnie. A ponieważ zostaliśmy z Piotrem zaangażowani w 2003-2004 roku w poprowadzenie Triduum Paschalnego na zmianę. Wielki Piątek, Wielki Czwartek, Wielką Sobotę. Dzieliliśmy to między siebie. A ja byłem początkującym, jeśli chodzi o dyrygowanie człowiekiem. Wiedząc, że Piotr już to robi od lat i robi to bardzo dobrze. Ja się umówiłem z Piotrem na korytarzu Filharmonii Krakowskiej. Piotrze, po prostu zostałem poproszony, żeby poprowadzić z tobą Triduum Paschalne. Naucz mnie, jak się dyryguje. To były moje początki, jeśli chodzi o dyrygowanie.
Paweł wspomniał o roku 2004. To był bardzo ważny rok w przestrzeni tego, co dzisiaj wspólnie razem Pan Bóg daje nam robić. Chociaż tu jeszcze chciałem taką małą klamrę. 10 lat wcześniej odbyły się takie pierwsze warsztaty, które były na ulicy Kasztanowej w Krakowie, które prowadził wtedy brat Jacek Gałuszka. To było też takie spotkanie osób śpiewających w scholi dominikańskiej i ja te warsztaty też pamiętam jako pierwsze takie prewarsztaty. Natomiast ten wspomniany rok 2004 był bardzo ważnym rokiem i tutaj uważam, że bardzo ważną osobą był obecny Paweł Bębenek, ponieważ z Pawłem wielokrotnie, już prowadząc scholę dominikańską, rozmawialiśmy siedząc na plantach w Krakowie i Paweł takie dziwne rzeczy wygadywał do mnie, bo mówił tak, znaczy dziwne, one były bardzo mądre i potrzebne, a on mówił, trzeba byłoby coś zrobić więcej dla tej scholi, bo to jest taka grupa ludzi wspaniała, ale raczej okolicznościowa, która gromadzi się podczas Triduum Sacrum. A on mówił, że może jakieś takie warsztaty, może coś dla nich zrobić. I otóż pojawia się rok wspomniany przeze mnie 2004, kiedy Dominikanie za sprawą Pawła i naszą pewnie wspólną zaryzykowali i zorganizowali pierwsze warsztaty liturgiczno-muzyczne. Wtedy prowadziliśmy je z Hubertem Kowalskim.
Był obecny też Jacek Sykulski z Poznania.
Jacek Sykulski, tak. I to było takie spotkanie, które też wtedy jeszcze nie było takiej efektywnej reklamy medialnej, tylko gdzieś te wiadomości rozchodziły się taką pocztą pantoflową. Słuchajcie, i przyjechało wtedy do Krakowa, do Dominikanów, chyba ponad 200 osób.
Z całej Polski.
Z całej Polski. To było niesamowite i to pokazało, to był ten pierwszy moment, jak bardzo potrzebna jest taka formuła czegoś, o czym pewnie za chwilę będziemy mówili, czego doświadczamy od roku 2004 aż do dzisiaj.
Duch Twój.
tych waszych wspólnych spotkań, punktów na pewno jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do opisania, do opowiedzenia, pewnie bardzo interesujących, ale chciałabym jednak przejść już do tego, co dzisiaj jest i trochę zahaczyć ten temat tych warsztatów, które w tym czasie prowadzicie w Kaliszu. Warsztaty muzyki liturgicznej, zatytułowane Wybrani przez Boga. Myślę, że nasi słuchacze i my sami wiemy, o kogo chodzi, Wybrani przez Boga. Plakat też to jakoś, tę myśl inspiruje. Chodzi oczywiście o Najświętszą Rodzinę, o Józefa, Maryję. I jakby skojarzenie jest z Kaliszem proste, prawda? Ten polski Nazaret, tak my tutaj w Kaliszu lubimy mówić o naszym mieście, o naszej diecezji. Nie jest to taki oczywisty temat dla warsztatów muzyki liturgicznej. Wy jednak jakoś w tym temacie już trochę jesteście przez jakiś czas, choćby przez tą płytę, która rok temu została wydana. Co śpiewacie o świętym Józefie, o Maryi? Czy to są utwory autorskie, czy to są utwory tradycyjne? Na czym będziecie też pracować podczas tych warsztatów?
No rzeczywiście mamy ogromną radość być twórcami płyty, która powstała w zeszłym roku, w szczególnych okolicznościach, dlatego że tutaj siostry karmelitanki z okazji jubileuszu roku Józefowego wymyśliły, że napiszą trochę tekstów. Zostaliśmy z Piotrem poproszeni, i nie tylko z Piotrem, ale też nasi przyjaciele kompozytorzy, choćby Jakub Tomalak albo Ula Rogala z Warszawy, Hubert Kowalski. Zostaliśmy poproszeni o napisanie muzyki do nowych tekstów. Oczywiście lata już pracując nad muzyką, mamy też w repertuarze swoich aranżacji utwory już istniejące od lat, które są niezwykle piękne, dotyczące świętego Józefa. Natomiast rzeczywiście okoliczność tego roku polegała na tym, żeby jak najwięcej nowych też kompozycji powstało. Żeby ten kult żył też w tym społeczeństwie, w którym my funkcjonujemy jako nowym. I rzeczywiście w dosyć krótkim i tak od strony muzycznej patrząc, w dosyć szalonym tempie powstała ta płyta. Natomiast nie jest ona przypadkowa ze względu na ludzi uczestniczących w nagraniu chociażby, bo to są nasze chóry połączone tutaj, wykonujące tą muzykę, ale też nasi zaprzyjaźnieni muzycy na świetnie brzmiących instrumentach historycznych. Też bardzo bliskie naszym sercom osoby i dlatego nie baliśmy się wejść w ten projekt w takim tempie. I rzeczywiście udało nam się tutaj przywieźć ze sobą kilka kompozycji nowych, dotyczących właśnie świętego Józefa, pisane, warto przypomnieć, przez siostry karmelitanki z Gniezna.
I na tych warsztatach, bo taka jest też idea takich warsztatów, będziemy się wspólnie uczyć tych śpiewów od strony muzycznej, od strony jakościowej, ale dla nas najważniejszym celem jest osiągnięcie takiej przestrzeni modlitwy tymi utworami. I to jest zawsze taki nadrzędny cel, o którym też zawsze mówimy ludziom, żeby, bo często nawet bardzo dobrzy chórzyści, oni pracują ze świetnymi dyrygentami, osiągają pewien poziom, ale jeżeli nie dojdzie do takiego połączenia intencji serca, gdzie rozumiejąc, co śpiewam, też czym dyryguję albo co komponuję, wchodzimy w przestrzeń, kiedy staje się ten śpiew, ten utwór moją modlitwą. W sposób szczególny modlitwą, która będzie miała swój wymiar w liturgii. Czyli to jest też ważne w tych warsztatach i myślę, że też uda nam się to w tych warsztatach w Kaliszu tutaj zrealizować, że w niedzielę wspólnie razem będziemy dzielić się owocami naszej pracy na liturgii i pewnie chwilę po liturgii, właśnie uwielbiając Pana Boga przez Świętą Rodzinę, przez osobę świadectwo życia świętego Józefa, a także razem z Maryją.
Jest to oczywiste, dlaczego myślimy o świętym Józefie czy o Maryi jako o tych, którzy zostali wybrani przez Boga. A czy wy, na przykład tworząc muzykę służącą liturgii, służącą Bogu, też czujecie się wybrani przez Boga? A może są jakieś inne powody, dla których czujecie się właśnie tacy?
No to jest niesamowite. Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, że tak naprawdę ten 93 rok zaważył, tak mi się wydaje, o tym, co dzisiaj robię. W zasadzie nie chciałem tego począć, tej pierwszej kompozycji, ale widzę, jak wielkie błogosławieństwo Pan Bóg rozlewa i jak tak naprawdę On prowadzi mnie do chwili obecnej, do tego, jak nawet tutaj dzisiaj siedzimy w studiu i wskazuje te wszystkie momenty w życiu, gdzie mówi: Piotrze, no dzisiaj możesz napisać taki utwór, dzisiaj możesz zrobić to, oczywiście zawsze wybór należy do mnie, ale w moim sercu jest wielkie dziękczynienie za to, że Pan Bóg mnie w taki sposób prowadzi i widzę, że to jest Jego wielki dar. No nic tak naprawdę nie pochodzi ode mnie, chociaż oczywiście to ja komponuję, to ja aranżuję, ale zawsze patrzę na to, że to jest wielki dar, który Pan Bóg daje i którym mogę posługiwać innych. Z tego się bardzo cieszę. I jeżeli jest choć jedna osoba, która potem powie, że dany utwór, dana kompozycja zmieniła jego życie, że dotknęła go, że pozwoliła mu lepiej funkcjonować, kochać, to spełniłem to, co Pan Bóg, o co Pan Bóg mnie prosi.
Właśnie chciałbym kontynuować ten wątek, który tutaj Piotr podjął, dlatego że ja sam o sobie nie myślę jako o jakimś wielkim kompozytorze, mimo tego, że utwory funkcjonują w przestrzeni publicznej już od lat i też zasięg mają niezwykle niesamowity, przerastający wszelkie nasze wyobrażenia. Natomiast rzeczywiście Pan Bóg na szczęście nam daje taki feedback od innych ludzi, którzy piszą do nas podziękowania, które ja doskonale rozumiem, że ja nie jestem ich adresatem tak naprawdę, ale też dzięki temu, że one do mnie trafiają, gdzieś tam jestem narzędziem i myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, która mnie mogła spotkać w życiu. Właśnie, że ja, człowiek słaby, który też ma nieustanne pragnienie rozwoju takiego kompozytorskiego, żeby jednak tą jakość muzyki też podnosić w tej przestrzeni, zwłaszcza piękna kościoła, bo jesteśmy też spadkobiercami niezwykłej ilości piękna i o to też chodzi, żeby to piękno w kościele było namacalne i widoczne. No ale zdając sobie sprawę, że ja jestem słaby, to wiem, że nie jestem tego godzien, a jednak Panu Bogu to nie przeszkadza. I to jest niesamowite właśnie, że On mi daje takie sygnały, że i to ja jestem wybrany do tego, żeby to robić. Ale też chodzi o posłuszeństwo. Myślę, że takie posłuszeństwo, które tutaj Józef jest świetnym przykładem. Nie bój się wziąć, prawda, to na siebie. I także tutaj ogromna radość. Z jednej strony taki troszeczkę niepokój zawsze przy takich pomysłach i projektach, a jest ich dużo rzeczywiście. Natomiast jest taka pewność tego, że jesteśmy na dobrej drodze i też ogromna wdzięczność w związku z tym.
Ale też widzimy i czujemy, że Pan Bóg daje wiele, wiele łask i zawsze błogosławi. Ale oczywiście pierwsze słowo musi wyjść i decyzja od nas. Tak, Panie, oto jestem, oto podejmuję ten temat, który tak czuję, że Ty właśnie dajesz. I trzeba rzeczywiście, tak jak święty Józef, zaufać i pójść.
Trzeba pewnie też mieć dużo pokory w sobie, żeby przyjmować tę łaskę, ale jednocześnie jesteście tego świadomi, że wasza działalność artystyczna, wasza i ośrodka, tak, muzyki liturgicznej, gdzieś tam krakowskiego ośrodka, nazwijmy to tak, no odmienia nadal taki obraz muzyki liturgicznej w Polsce i myślę, że też na świecie. Wydaje się, że wielu ludzi dzisiaj, wielu ludzi Kościoła ma w sobie olbrzymi głód tego piękna, o którym mówiłeś. Głód piękna liturgii, piękna właśnie muzyki liturgicznej. Czy tak jest? Czy to odczuwacie? I czy można powiedzieć, że ten głód liturgii, głód piękna w liturgii, to odzwierciedla w nas głód Boga po prostu?
Ludzie to definiują w bardzo różny sposób, to swoje pragnienie. Oczywiście często szukają różnych pokarmów na różnych ścieżkach. Też odnajdujemy mnóstwo takich ludzi u siebie na warsztatach, że rzeczywiście, że ludzie z różnymi intencjami przychodzą, żeby pośpiewać. Nie dla wszystkich intencją jest spotkanie z żywym słowem. Znaczy dla nas to już rzeczywiście po wielu latach doświadczeń to jest jedyny cel tak naprawdę. I muzyka, która jest niezwykle cudownym stworzeniem. Ja mówię o muzyce jako stworzenie, bo ja to bardzo też lubię porównywać, bo no, Pan Jezus jest słowem jednak. Jest wcielonym, ale słowem żywym. I warto o tym pamiętać, że słowo to też dźwięk. I tutaj rzeczywiście staramy się wykorzystywać te sytuacje, żeby bardziej też być świadkami tego naszego spotkania w codzienności z żywym słowem, niż żeby się skupiać tylko i wyłącznie na pięknie. No bo też wydaje mi się, że to, co święty Augustyn mówi, ja bardzo lubię wracać do tekstów świętego Augustyna, zwłaszcza 34 homilii, o której zapominamy często, bo większość naszych przyjaciół, zresztą też duchownych, cytuje w bardzo skróconej wersji te słowa Augustyna, kto śpiewa, ten się modli dwa razy. Natomiast Augustyn zacytował ten psalm, kto dobrze śpiewa. I jestem też już świadom po tych wielu latach pracy, że nie chodzi tylko i wyłącznie o jakość muzyczną, ale Augustyn tam idzie dalej w tej homilii w piękne zdanie. Chcecie wyśpiewać chwałę Boga, sami bądźcie tym, co śpiewacie. A ta pieśń jest pieśnią pochwalną, kiedy wasze życie jest dobre. I myślę, że o to też chodzi w tej muzyce, żeby ona nie była tylko piękna w sensie formalnym, brzmieniowym, harmonicznym, ale żeby była przede wszystkim świadectwem naszego życia. No i to jest właśnie, i to nas uczy pokory, nie? Że też mnie jako kompozytora i wokalistę, który bardzo lubię też śpiewać, czy ja rzeczywiście żyję w zgodzie. I też trudno mi sobie wyobrazić prowadzenie warsztatów, pisanie muzyki bez stanu łaski uświęcającej. Myślę, że to jest niemożliwe, żeby to dobrze zrobić. Owszem, Pan Bóg sobie świetnie z tym poradzi. No ale też jestem świadom tego, że moim obowiązkiem, ja mam też patrona Pawła, więc on mnie tutaj, święty Paweł, choćby dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii i czytania, że moim obowiązkiem jest głosić słowo i biada mi, gdybym tego nie robił.
Dlatego taki czas warsztatów zawsze jest takim świetną próbą wspólną nas prowadzących i tych, którzy przychodzą, uczestniczą, pochylania się nad tym, co zrobić, żeby rzeczywiście ten śpiew, który chcemy, żeby był piękny, żeby był jakoś tam doskonały artystycznie, wykonawczo, ale stawał się piękny też przez nasze wykonanie, gdzie rozumiejąc, co śpiewamy i mając w sercu taką intencję oddania chwały Panu Bogu, nie tylko przez wykonanie, ale przez serce, które się włącza, żeby zabrzmiała ta pieśń nowa jako wspólna modlitwa, gdzie rzeczywiście w stanie łaski uświęcającej chcemy Go uwielbić. Chcemy oddać Mu chwałę, no bo też na swój obraz i podobieństwo nas stworzył. Ja tutaj zawsze jakoś tak mnie osobiście porusza kompozycja, która powstała. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. I to piękno rzeczywiście bardzo mocno oddziałuje też na ludzi. Też muszę powiedzieć, że jest wiele świadectw osób, które na przykład nie miały kontaktu z Kościołem, nie chciały swojego życia wiązać z mszą, z kapłanami, ale kiedy usłyszały muzykę, to na początku nie słyszały słowa, które jest zawarte, tylko gdzieś dźwięki zwabiły, można tak powiedzieć, te osoby. I słuchając potem po wielokroć różnych wykonań na mszy świętej, tam gdzie się dba o piękno tej liturgii, z czasem zaczęły przychodzić i usłyszały przekaz dobrej nowiny. Więc jakość tej muzyki też jest bardzo ważna, bo ona przyciąga osoby, a potem Pan Bóg sobie sam już z tym radzi i pozwala odkryć Jego samego.
W jakim stopniu, jakie jest może wasze doświadczenie, w jakim stopniu wykonywanie, tworzenie muzyki liturgicznej może właśnie zaspokoić ten głód Boga, czy te wszystkie nasze głody tak naprawdę?
Może ja zacytuję jedno z ostatnich wydarzeń w moim życiu. I to są takie najbardziej przejmujące doświadczenia właśnie, że Pan Bóg daje realną odpowiedź na to, że te dźwięki, które śpiewamy, potrafią zaspokoić głód. Mianowicie prowadziłem ostatnio warsztaty, zresztą w towarzystwie Leopolda Twardowskiego, znanego pewnie tutaj słuchaczom, pieśni uwielbienia. I Moim zadaniem jako dyrygenta i pracującego z dużym, mniejszym zespołem chóralnym jest spróbowanie ustalić mniej więcej jednakowe brzmienie tego chóru, prawda? Tak, emisja zbiorowa i tak dalej, techniczne terminy, ale nie wchodząc w ten temat, była jedna osoba, która rzeczywiście próbowała, ale nie do końca wchodziła w tą narrację, jeśli chodzi o emisję i była bardzo taka autonomiczna w swoim przekazie, bo niezwykle otwarta, wspaniała osobowość młodej kobiety. Więc jakoś w sercu miałem taki instynkt, żeby nie przeszkadzać jej wyśpiewywać tej pieśni w taki sposób, jaki ona to potrzebuje. Rzeczywiście Iza po wielu, wielu godzinach prób przyszła do mnie z takim świadectwem właśnie, że jako młoda mama urodziła dwójkę dzieci, które zmarły szybko po porodzie. I że ta muzyka pozwala jej uwalniać się od tego doświadczenia, jednocześnie jest dla niej terapią. I to jest dla mnie niesamowite właśnie, że to są takie sytuacje właśnie, że ja doskonale wiem, mimo tego, że ona śpiewała moje kompozycje, tak naprawdę to już nie były moje dźwięki, tylko to było jej serce. Także tutaj Pan Bóg w bardzo realny sposób i mamy dużo, myślę, że Piotr, podobnie takich doświadczeń, że te dźwięki nam wydające się jako kompozycja mają realny wpływ na życie ludzi, których też do końca nie znamy. I to, że oni mają odwagę też, choćby to była ekstremalna sytuacja dla mnie też, jako ojca czwórki dzieci, myślę, że to jest strata nie do wypowiedzenia, ale że ta muzyka bardzo realnie rzeczywiście ma wpływ na życie ludzi.
Tak, na to pytanie, to myślę, najbardziej mogliby odpowiedzieć ludzie, którzy uczestniczą, którzy śpiewają, którzy się modlą, bo tak naprawdę historia życia każdej osoby będzie odpowiedzią potem na to, jak ten śpiew w liturgii, jak ich włącza, właśnie z ich sprawami. Człowiek, kiedy wyśpiewuje ten śpiew, który tworzy tę liturgię, to tak naprawdę wyśpiewuje je z historią swojego życia, aktualnego doświadczenia. Nam może być nawet trudno na to odpowiedzieć, bo przestrzeń liturgii, modlitwy śpiewem w liturgii jest tak połączona, już tak naturalna, że nie ma możliwości, żeby ten śpiew, bo czasem jest tak, że ktoś wykonuje śpiew na liturgii i jest to tak zwany koncert. I o tym też chcemy mówić. Chcemy uczulać osoby, że kiedy włączamy się jako chór, zespół i wykonujemy dany utwór podczas liturgii, to trzeba mieć świadomość, że ten utwór staje się częścią liturgii. I to na szczęście, niestety, to trzeba odkrywać przez swoją świadomość, ale też bardzo ważne, stan łaski, który trzeba pielęgnować sobie, żeby czystym sercem móc otwierać się na łaskę, bo to jest łaska. Często mówimy, no dobrze, albo dyrygenci mówią, a teraz spróbujcie się pomodlić tym utworem. Ale to nie jest pstryknięcie, to jest naprawdę łaska, której możemy doświadczyć, jeżeli mamy czyste serce i dbamy o to. I myślę, że taki czas warsztatów, my tego doświadczamy, jest niezwykłą łaską dla tych, którzy uczestniczą, dla nas, doświadczeniem przeżywania liturgii, w której czujemy Pana Boga przez piękno śpiewów, w którym jest piękno czystego serca tych, którzy śpiewają, się włączają.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt tego właśnie śpiewania w grupie, w chórze, że jednak przyjeżdża najczęściej grupa mniejsza lub większa, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które najczęściej się nie znają. Stają naprzeciwko siebie, patrzą tak naprawdę, nie znają swojego życia, są dla siebie obcymi osobami. I nagle się okazuje, że jeżeli ktoś wypowiada w tym tekście, wyśpiewuje tą prawdę, ale też dzieli się tym świadectwem, to inni patrząc widzą, że ja też tym żyję. Choćby nasze takie komentarze na bieżąco, nasze doświadczenia też otwierają ludzi na walor wspólnotowy, że nie są osamotnieni tym swoim pragnieniu. Często też z różnymi doświadczeniami przyjeżdżają i myślę, że to też jest bardzo taki terapeutyczny wymiar muzyki, która pozwala się otwierać, ale doświadczać tego, że nie jesteśmy sami w tych pragnieniach.
Zawsze zapraszamy różne zespoły, żeby nie bać się, bo często też chórmistrzowie boją się, że jak przyjedziemy na warsztaty, to może nastąpi migracja, ktoś pójdzie do innego zespołu, ale trzeba być właśnie otwartym, bo to jest naprawdę czas wielkiej łaski, czas wspólnoty, czas bycia razem, często poznania się i potem można łączyć swoje siły przy różnych dużych wydarzeniach lokalnych. Więc zapraszamy wszystkich, którzy będą nas słyszeć, żeby nie bali się przyjeżdżali na tego typu wydarzenia, żeby wspólnie razem się modlić i wspólnie razem oddawać chwałę Panu Bogu.
Bóg przez muzykę leczy duszę?
Chyba jesteśmy pewni, że tak. Z tego, co rzeczywiście słyszymy z zewnątrz, te wszystkie świadectwa, które do nas docierają, ja jestem przekonany, że tak jest.
Tak, Pan Bóg czyni niesamowite rzeczy. Naprawdę, poprzez dźwięki, tak jak Paweł powiedział, gdzie my nie mamy żadnego wpływu, bo dźwięk, który jest wydawany przez śpiewającego, przez chór, potem nabiera takiej swojej niesamowitej mocy, a tak naprawdę tą mocą jest łaska Pana, który oddziałuje przez na przykład dobrą nowinę zawartą w słowach tego śpiewu, przez serca tych śpiewających i Pan Bóg robi niesamowite rzeczy. To trudno w ogóle zdefiniować, określić. Jest tak wiele owoców, o których mówią ludzie w formie feedbacku, dzielą się, ale bardzo wiele osób często o tym nie mówi. A to widać po śpiewających ludziach, jak doświadczają i potem jak Pan Bóg naprawdę gdzieś głęboko ingeruje, dotyka tych serc.
Jeśli można, to jeszcze się odniosę króciutko do historii muzyki, bo przecież już Grecy, przecież daleko przed Chrystusem jeszcze doskonale wiedzieli, jakich skal używać muzycznych, żeby wprowadzać ludzi słuchających w pewien nastrój, prawda, wywoływać pewne emocje i tak dalej. No i potem mamy całą historię choćby Księgi Psalmów, która jest też muzyką rytmiczną. To też jest bardzo ważne, nie? I psalmy są też tańcami. Wiadomo, że nie wszystkie, ale rzeczywiście psalmy tańczono w jakiejś tam części. No a poza tym, jak wojsko izraelskie szło na wojnę, no to z przodu szli muzycy i grupa uwielbienia. To też jest niesamowite. Ale wiemy o tym też, że dźwięk jest zjawiskiem fizycznym, który, jeżeli dobrze go wykorzystujemy, choćby w sposób oddychania, sposoby prowadzenia dźwięku w naszych kościach, czaszki, on też jest terapią, więc Pan Bóg jest niesamowicie, znaczy nieskończenie pomysłowy, jeśli chodzi o przestrzeń dźwiękową. Także warto też świadomie śpiewać właśnie, że oczywiście najważniejsze są te treści, no ale przecież Pan Bóg jest twórcą dźwięku, jako fali dźwiękowej, więc daje nam go po to, żeby nas leczyć. Muzyka jest wielowymiarowo piękna.
Piotr Pałka, Paweł Bębenek, bardzo dziękuję. Niezwykle przyjemne spotkanie, niezwykle przyjemna rozmowa. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dla nas też niezwykle cenne rzeczy, dlatego że my rozmawiając tutaj z tobą, też sami sobie przypominamy o tych rzeczach.
Tak, Bóg zapłać i chwała Panu za to wszystko, co daje nam czynić.
Chwała Panu. Zarówno Paweł Bębenek, jak i Piotr Pałka uczestniczą czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno-liturgiczne na terenie całej Polski i za granicą. Tak też było w Kaliszu w dniach od 9 do 11 września w Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu miały miejsce warsztaty muzyki liturgicznej zatytułowane Wybrani przez Boga. Nasza rozmowa z Pawłem Bębenkiem i Piotrem Pałką została nagrana tuż przed rozpoczęciem warsztatów 9 września.